Józef Ignacy Kraszewski, Krzyżacy. Czyta Marek Bojanowski, tom pierwszy. Zachodzące słońce jaskrawo oświecało czerwone mury malborskiego zamku, a raczej trzech zamków rozłożonych na wzgórzu, z którego na błonia nad Nogatem widok się szeroki rozlegał. Godzina była, gdy się wszystko ku spoczynkowi i domowi zbiera. Ludzie z pól, podróżni z gościńców do gospód, bydło i konie z paszy, ptactwo z żeru do gniazd przylata. W ulicy do górnego zamku wiodącej pełno też było ludu rozmaitego, cisnącego się ku wnijściu i wychodzącego z grodu na miasto. Szum i wrzawa wielka panowały w ciasnej bramie, pełnej wszelakich postaci, między którymi najświetniejsze rycerskie i najuboższe żebracze o siebie się ocierały. Słychać było wrzask knechtów torujących rycerzom drogę i parskanie koni i wart wołanie i piskliwe głosy żebrzących przy drodze. Nieopodal pod murem, nad którym wznosiła się ściana kościoła Panny Marii z olbrzymim wizerunkiem Matki Boskiej na tle złotem wysadzanym, siedziało rzędem żebractwo, zawodząc pieśni wieczorne. Dzwony odzywały się po kościołach na modlitwę, po zakonnych murach na godziny, na służbę, na braci i rycerzy. Każdy z tych dzwonów miał swój głos, po którym go poznawali swoi i mówił co innego, a inaczej. Jedne śpiewały przeciągle i długo, drugie urywanymi dźwiękami rozkazująco wołały, inne się modliły, zwolna rozkołysane, rozmarzone jakby pieśnią wieczorną. W słonecznych promieniach pomarańczowych krasne mury malborka ex luto, z błota zbudowanego, rubinowymi barwy szatą purpurową okryte jaśniały. Zdawało się, jakby cegła, z której ją wzniesiono, ze krwią była zmieszana, w krwi maczana i krwią oblana. Ostre szczyty z wąskimi oknami piały się do góry, a na gzymsach ich ślizgały się błyski światła, jak sznury złote. I w błonach okien w ołów oprawnych odbijało się słońce, jakby z nich biły płomienie. Wspaniały to był, a straszny widok tego zamczyska o wieczornej porze, z tymi krwawymi ścianami na pół w cieniach, pół w płomieniach, i kto nań spojrzał, zadrżeć musiał nad potęgą zakonu, który z namiotu dorósł do takiego grodu i z obozu rozlał się na państwo zdobyte. Czuć tu było wielką potęgę i siłę. Wszystko olbrzymio wyglądało. Mury ciągnące się i piętrzące ogromnymi ściany, obraz Marii, całą zajmujący kościoła połać w złocistej niszy, baszty, bramy, ganki, kościoły porosły wysoko, a sam lud, co zapełniał gmachy, potężny też był i doborowy. Rycerze na koniach, cali okuci w żelazo, dobrani z rodu, co w puszczach germańskich wyhodował się do walki z dzikimi zwierzętami. Konie pod nimi ciężkie i roztyłe, blachami przyodziane, do nich też były podobierane. Knechci, co jechali za panami, równali ich miarą. Psy, co za nimi biegły, do wilków były podobne siłą, sierścią i wzrostem. Pieszy lud też z zamku i do zamku płynący, wszystek, co po sukniach białych z półkrzyżami poznać go było można za półbraci, rosły i silny, a butny i rozbujany, rozpędzał ubogą czeladź na ziemi tej zrodzoną, na niewolnika wyglądającą. Ustępowano im z drogi prędko, bo knecht każdy łacno sobie radził pięścią i kijem. Ani krzyczeć wolno było obitemu, kiedy go pan chłostał. A roiło się tymi pańskimi płaszczami białymi dookoła zamku, bo z różnych stron do nowego mistrza przybywali posłańcy, rycerze i komturowie konwentów, i miejskie gromady, i książęcy posłowie, i goście niemieccy z Nadrenu, ze Szwabii, Frankonii, Luzacji, Saksonii, Bawarii i całego germańskiego mrowiska. Ale dla wszystkich było dosyć miejsca na zamkach, w górnym i średnim, i po wszechtych gmachach piętrzących się na górze, nie licząc lochów i podziemi drugie tyle, w których też nie jeden gość się mieścił, pod kłodą. I od dawna nie było na malborskim zamku tak ludno, bo nikomu tajno nie było, że się na wojnę zbierało. Jagiełło upominał się ziemi dobrzyńskiej, a Witold Żmudzi. I choć Witolda zakon prawie był pewien, przecie tyle razy się na nim zawiódł, iż ostrożność zachować musiano. Choć krzyżacy mieli wszech książąt niemieckich pomoc i zasiłki kupione i obiecane, choć króla Zygmunta też zapłacić przyrzekli, choć król polski i brat jego sami niemal stali przeciw nim, nikogo z sobą nie mając. Trzeba było sposobić się, by ich pokonać, z niemałym trudem i zachodem. Po całej więc przestrzeni ziem zakonu szli gońcy, aby zamki oprawiać, zewsząd przynoszono wieści, co nad granicami słychać, żywność, prochy, konie, zbroje i działa ściągano. Szły o pokój rokowania, ale nikt go nie był pewien. Nowy mistrz po Konradzie obrany, brat jego Ulryk, starym był wojakiem, choć człowiekiem młodym, bo począł wcześnie za Konrada Wallenroda wyprawy swe i u boku jego walczył nieustannie. Walczył konturem w Baldze, gdzie nigdy spokoju nie miał, a marszałkował potem zakonowi aż do zgonu brata. Żołnierz był to więcej niż wódz. Prędki, gorączka, butny, do gniewu i porywu skory, a potęgą zakonu nakarmiony tak, iż w nim duma płomieniami wzbierała. Nieprzyjaciela takiego naprzeciw siebie mieć, zakonem trzęsącego i miłością jego uzbrojonego, z Niemiec jako ze spiżarni ciągnącego ludzi i żelazo, niebezpieczne było. Co dzień szły listy z Malborka i kursorzy na zachód, aż nad Ren i nawoływały po zamkach rycerstwo niemieckie na spokojne Słowian ziemię, które się z garści zakonu wymykały. Co dzień też z gdańskiej wieży widać było nowych przybyszów, pocztami ciągnących na łowy krzyżackie przeciw Litwie, Rusi i Polsce. Dlatego i w tej godzinie wieczornej gorącego dnia lipcowego gwarno tak było w bramach i około murów, a na zamku i norżenie koni było słychać i chrzęst zbroi i brzęk żeleźca u boku rycerzy i rzucanie zbrojami, które padając chrzęszczały. Właśnie komtur z Tucholi na zamek jechał, Henryk von Schwelborn, i drogę torować kazał knechtom, bo ludu przy sobie nie lubił, a o lada kogo otrzecie nie ścierpiał. Siedział na bachmacie ogromnym, we zbroi i płaszczu na ramię zarzuconym, w szyszaku, którego przyłbicę podniósł, a twarz mu z niego marsowa patrzała, z czarnym wąsem i brodą jak wiecha, z brwiami rozbujałymi krzaczasto, z czerwonymi i wydatnymi usty, jakby krwią nie startą nabrzmiałymi. I odgadnąć było łatwo, po co Stucholi do mistrza śpieszył, bo go wszyscy znali, że Jagiełły i jego narodu nie cierpiał, a mawiał, odgrażając się, iż krew by jego pił ze smakiem. I mówiąc to śmiał się białymi zęby, jak wilcze ostrymi. Chciał też wojny i na nią namawiał. I cieszył się, że ją mieć będzie, bo zdawała się nieuchronną. A gdy w bramę wjeżdżał z czterema rycerzami za sobą i dziesiątkiem knechtów z drugiej strony, chciał się w nią wcisnąć ubogi jakiś człowiek, nie młody, o kiju, którego z czarnej długiej sukni trudno poznać było, co za jeden miał być. Pątnik, ksiądz, żebrak czy sługa pański. A że wchodząc stary nie ustąpił konturowi, bo go nie widział, pchnięto go tak i przyparto do muru, że koń komtura nogą mu przygniótł stopę, aż krzyknął, za co płazem miecza po karku od samego Schwelborna dostał. I podniósł nań oczy stary, aż się źrenice ich spotkały z sobą. A było wejrzenie starca mimo boleści tak promieniste i potężne, że się komtur żachnął i namarszczył zdziwiony, by ubogi człowiek śmiał tak patrzeć na niego. Starzec się przecie i marsa tego nie uląkł, oko w oko mierzył Henryka, który go wolno mijał, a ręką jedną jakby z szyderstwa raczej niż z pokory, czarną czapeczkę przystającą mu do głowy, podniósł i ukazał wśród siwych włosów okrągłe znamię tonsury, dając znać, iż kapłanem był. Przez ramię nań patrząc, komtur dojrzał ten znak i butno się rozśmiał, jakby chciał rzec. Cóż mi to, żeś ty kapłanem, jam rycerzem zakonnikiem najmożniejszego w świecie bractwa i szydzę sobie z twej tonsury i kapłaństwa. Starzec zwolna czapeczkę nałożył, a ręką chudą za stopę zranioną się uchwycił i postawszy chwilę, kulejąc, zwolna pociągnął w głąb zamku, który zdawał się znać dobrze, bo się do infirmerii o drogę nie pytał. Lecz żeby tam dojść, dziedzińce górne przebywać było potrzeba i bramy wewnętrzne. A tu też ścisk gorszy niż w ulicy, zgiełk straszniejszy panował. Stały przy knechtach trzymane konie z pozawieszanymi łbami, czekając aż im stajnie ukażą. Zwijali się posługacze i czeladź klasztorna, wyładowywano wozy, staczano beczki. Przejść było niełatwo nawet jednemu człowiekowi, bo gawieć popychała i rzucała jak piłką tym, co jej wpadł w drogę, szczególnie gdy płaszcza na sobie białego nie umiał. Staruszek z nogą zranioną tak ubogo wyglądał z kijem białym, który niósł w ręku i torebką skórzaną przez plecy, że go ciury nawet poszanować nie chcieli. Popychano biedaka, lecz dał sobą pomiatać z pokorą i słówka nie rzekł i ręki nie podniósł. Komtur zsiadał z konia właśnie, gdy kulejąc nadciągnął stary. Spojrzał na nic ukosa i jednemu z braci przywołać go do siebie kazał. Młody zakonnik podbiegł parę kroków ku podróżnemu, słowa nie mówiąc za ramiona go chwyciwszy, nie opierającego się popchnął przed sobą do komtura, który stał na stopniu u wchodu, dobywając z kalety pieniądz, jaki chciał jako jałmużnę dać skrzywdzonemu. Gdy go postawiono przed komturem, starzec powtórnie odkrył głowę i nakrył ją zaraz, a oczy podniósłszy ciekawie patrzał. Znać ta twarz na Schwelbornie uczyniła wrażenie, bo pieniądz już trzymając w palcach, Stał, a wpatrzył się w nią z podziwem jakimś, jakby jej zrozumieć nie mógł. W istocie też, owemu pięknemu obliczu staruszka zdziwić się było można. Tak ono od wyszarzanej podróżnej sukni ubogi odbijało dziwnie. Taki święty spokój błogi rozlany był w pięknych rysach bladej jego twarzy. Srebrnym włosem o kolana, biała, jasna, uśmiechała się łagodnie. Z oczu mu biły jakby promienie do głębi sięgające i stał jak gołąb przed jastrzębiem obok komtura spychonań patrzącego z góry. — Mości księże, na mszę świętą za powodzenie oręża komtura Stucholi. — Bóg zapłać — cicho odpowiedział ksiądz. — Będę się modlił. — Skądże idziecie? Z daleka? Ksiądz się trochę zawahał. — Tak, z daleka. Z daleka. Ze Śląska idę. — A dokąd? Do cudownego obrazu Najświętszej Marii Malborskiej. I wskazał ręką ku kościołowi, na którego ścianie jaśniała olbrzymia postać Marii przy kaplicy świętej Anny. Komtur patrzał nań. Nic nie rzekł. Odwrócił się i w krużganki się puścił do wielkiego mistrza. Starzec, potrzymawszy na dłoni pieniądz, schował go nie śpiesząc się, a raczej wsunął niedbale do torebki. Potem, że mu zbolała noga, więcej dolegała, ciężej jeszcze o kiju począł iść ku zamkowi dolnemu, gdzie była infirmeria i gospoda dla podróżnych. Tu już daleko puściejsze były dziedzińce, acz i tu się kręciła czelać, bo się do wieczerzy w wielkim refektarzu miało, a gości było dosyć, których wielki mistrz u swojego stołu też przyjmował pocześniej. Więc baryłki z miodem i piwem gdańskim czarnym toczono, a gąsiory zielone z winem nieśli drudzy oburącz i misy cynowe, których ledwie dwóch dźwignęło. I śmiała się służba do zakazanego owocu, bo sama się szklanką cienkuszu obchodzić była zmuszona. Staruszek zwolna sunął w dół ku infirmerii, aby się szpitalnikowi stawić i o nocleg go prosić. Ale i do tego dostęp nie był łatwy. Stali u drzwi pachołkowie, przez których o posłuchanie musiano się zgłaszać. Ci brali imiona podróżnych i nieśli je do niego, a odpowiedź przynosili. Dwóch tam o framugę opartych ziewało, gdy ksiądz zbliżył się i pokłonił. Ksiądz jestem, rzekł, pielgrzym z ziemi śląskiej do Panny Marii, pobożny, stary, skaleczony. O nocleg proszę. Jeden z barczystych knechtów przypatrzył się starcowi i milcząc niechętnie odszedł. Słychać było niekiedy podwoi stuknięcie i milczenie po nim. W chwilę wyszedł pachołek i ręką księdzu wskazał, aby się za nim ciągnął. Po kilku schodach, na każdym z chorą nogą odpoczywając, zwlókł się stary w korytarz sklepiony i z wgłębieniem w murze wpuszczono go przez drzwi do małej izdebki, a z niej do obszernej, jasnej, sklepionej izby, w której na wygodnym krześle z poręczami, o poduszkach i podnóżku, siedział niemłody, bardzo otyły mężczyzna z twarzą obrzękłą i czerwoną. Drzemał może niedawno, bo jeszcze miał półśpiącą postawę i ręce splecione trzymał przed sobą wygodnie. Ksiądz się od progu skłonił. Skąd, co, jak, po co? Odezwał się jakby bez myśli siedzący w białej sukni szpitalnik. Ksiądz, pielgrzym, Ślązak, do cudownego malborskiego obrazu. Proszę o gościnę. Szpitalnik jedną ręką potarł się po głowie. W sam czas, bo wieczerzę podadzą. Prosimy. Nikomu w imię Marii i świętego Jana żądającemu nie odmawia się odpoczynku. Wtem spojrzał na posadzkę, na której stał gość. Miejsce to, gdzie jego noga spoczęła, oznaczała plama ciemna. Noga stała w kałużce krwi, która z niej płynęła. A to co? Zawołał zdziwiony szpitalnik. Przypadek, niech będzie na chwałę Bożą, że cierpię i że mi pozwolił choć kropelkę krwi wylać. Cóż ci się, ojcze, stało? Rzekł szpitalnik, widocznie krwią zaniepokojony, a może więcej plamą na jasnej posadzce. Moja wina. Pośpieszyłem się we wrota, gdy rycerze jechali. Konie ich nawykły tratować nieprzyjaciół, więc się i swoim od nich dostać może. A idźże, ojcze, idź, niech ci w szpitalu najprzód nogę obejrzą i obwiążą. Klasnął w dłonie. Gruby pachołek o ciężarę sunąc przybył. Zaprowadź ojca do szpitala, niech mu nogę opatrzą, do wieczerzy posadzą i nocleg naznaczą. Pokłoniwszy się nisko szpitalnikowi, poszedł za przewodnikiem ksiądz w milczeniu. Niedaleko też miał do drzwi szpitala, w których kilku braci widać było stojących, tym go oddał posłany. Nie pozdrowiwszy go nawet, pokazali mu drzwi do izby. Jeden z posługaczy, któremu pachołek rozkaz oddał, zbliżył się do siadającego na ławie. Milcząc do nogi się schylił, a gdy już ją w ręce miał wziąć, spojrzał staremu w oczy i z cicha krzyknął. Stary na ustach palec położył, obejrzał się i dał znak, aby milczał. Trzymając w rękach drżących nogę starca, przyklęknąwszy z wlepionymi w niego oczyma, braciszek szpitalny zdawał się osłupiały. Ksiądz mu się uśmiechał. dobrotliwie i łagodnie. Krew tymczasem na podłogę ciekła. Ujrzawszy ją, dopiero żywo wziął się do rozwiązywania staruszkowi nogi braciszek. Skórzane obuwie proste, sznurami przywiązane. Łatwo zdjąć było i szmaty, którymi stopę obwinięto, były całe krwią zbroczone. Pytające oczy zwrócił braciszek, obaczywszy zduszone palce, z których podkowa końska krwi dobyła. Koń nastąpił, bo Pan Bóg chciał, abym pocierpiał. Przełóżcie, bracie, wody, a przeżegnajcie ranę. Nic nie będzie. Mój ojcze, wy tutaj, pieszo? A toć oczom nie wierzę. Pątnikiem idę, ślub uczyniwszy, do Malborskiej Najświętszej Panny, co za dziwo. Sam jeden? Z Bogiem, z aniołem stróżem. W waszym wieku? Najbezpieczniej. Ubogiego starca chyba koń zaczepi. Ludzie mu nic złego nie zrobią. Pominą. Westchnął ksiądz, braciszek spuścił głowę, rozwiązał nogę i tuż do wielkiej dębowej skoczył szafy, której oba skrzydła otworzył. Zapach z niej wyszedł od ziół suchych i mocnych korzeni, a leków orzeźwiający i miły. Na półkach stały słoje i flaszki, leżała bielizna i płachty. Prędko się uwinął braciszek i wody utoczywszy z dzioba sterczącego w ścianie na wielką misę glinianą, począł nogę ostrożnie obmywać, ocierać, potem ją z lekka chubą leśną obłożył, aby krew zatamować i płachtą starannie okręcił. Znalazł się suk na kawał, by ją okryć po wierzchu. — Bogże ci zapłać, mój Franku — odezwał się ksiądz — a gdy do domu powrócę, powiem waszym, żeście tu zdrowi i w świętej służbie. Stary westchnął, a braciszek mu przerwał. — Nie mówcie o mnie, ni słowa, nikomu, ani gdziem jest, ani co czynię. Niech o mnie pamięć zaginie. Zamilkł smutno. — Świętej służby nie macie się co wstydzić — dodał kapłan. — Lepsza ona pewnie niż owa na koniu i we zbroi, z pychą w sercu i krwią na rękach. Ta krew, którąś ty swoje ręce zmazał dla miłości mojej, nie plami cię przynajmniej i na duszę nie spadnie. Braciszek popatrzał nań i długie westchnienie z piersi mu się wyrwało. Mój ojcze, w infirmerii dzwonią do stołu. Ja was poprowadzę, rękę podam, posadzę. Potrzebujecie pokrzepienia. Dzień cały w ustach nic oprócz wody nie miałem, rzekł kapłan, alem w Wigilię chciał pościć. Toć już i słońce zaszło, dodał ręką, podając franek. Chodźmy. Wyszli tak z izby szpitalnej. Nieopodal, znowu o kilkanaście kroków, był refektarz infirmerii. Stół zakonny rycerzy i braci, wedle reguły ich nader był skromnym, w infirmerii tylko więcej i lepiej chorym, gościom, pielgrzymom, przybyszom, starcom i tym, co wygody lubili, dać było wolno. Tu się często i zdrowy wprosił, aby zjeść smacznie i więcej, bo w infirmerii nie zbywało na niczym. Króle i książęta jeść tu mogli. Refektarz był długi, jak wszystkie izby sklepiony, a ogromny stół wzdłuż ustawiony na nogach krzywych środek jego zajmował. Z jednej strony oświecały go wąskie okna od dziedzińca, z drugiej szafy stały, stoły do naczyń i okiennicami opatrzony otwór, którym misy z kuchni obok podawano. Na ścianie wnijścia przeciwnej, na podstawce z muru wystającej, stał posążek drewniany Najświętszej Marii Panny, malowany i złocony, a poniżej podobny świętego Jana. Złocone też wstęgi około nich się wijące zawierały napisy stosowne. W lewo, pomiędzy oknami, mała ambonka, dawniej służyła lektorowi, który czasu obiadu pismo święte i legendy czytywał. Teraz już w infirmerii, oprócz błogosławieństwa i modlitwy, więcej nic czytać nie było w zwyczaju. Lichtarze u ścian, niepozapalane jeszcze, z rogów jelenich, miały przygotowane świece, które w nich tkwiły. Gdy staruszek na próg wszedł, refektarz już był pełen, a zwijało się w nim tyle i tak różnych ludzi, że się zrazu jakby nieco wylękły u drzwi zatrzymał. Do jedzenia jeszcze czas nie był przyszedł, a że stary stać nie mógł, braciszek go na ławce posadził nieopodal drzwi, bo dalej ich namówić nie mógł. Oczy wszystkich zwróciły się zaraz ciekawie na ubogiego pątnika. Byłby i on też zaprawdę miał się w czym rozpatrywać, gdyby ciekawy był różnobarwnej tej zbieranej drużyny. U stołu już siedziało kilku rycerzy zakonnych, stary jeden i zgrzybiały, kaleka drugi bez ręki, trzeci, któremu otyłość bezmierna chorobą się stała i odpoczynek nakazywała. Było jeszcze dwóch, co się może chorymi czynili, aby lepiej zjeść za oczyma. Oprócz zakonników wielu było podróżnych. Znać z rycerskich orszaków przybyłych książąt i baronów. Byli i klerycy, a pisarkowie różni, i posłańce z Niemiec, i mieszczanie. Więc choć z cicha niby rozmowy się wiodły, a gwar był jakby woda szumiała w strumieniu. Wśród tego szumu prysnął czasem śmieszek, jak kiedy się fala o kamień rozbije. Ów otyły rycerz, choć nikt jeszcze nie jadł, z zapasa noża dobył i z bochenka chleba leżącego przed sobą krajał sztuki grube, smarował je masłem i chciwie pożerał. I tak był zajęty tą sprawą, że nie widział, jak na niego ze wszech stron patrzono. Bo już był połowie bochna podołał i mógł śmiało cały pochłonąć, sądząc z łapczywości, z jaką się raczył. Księżyna z nogą chorą, nie mieszając się z gośćmi innymi, sparty na białym kiju, z boku na ławie siadłszy, czekał, ażby misy przyniesiono. Braciszek szpitalny stał przy nim, ażeby mu rękę podać. Wtem jeden z rycerzy, słusznej postaci, chudy, blady, zbliżył się do siedzącego i coś pomówiwszy z braciszkiem, a nie dowiedziawszy się może, co chciał, zwrócił się do starca. — Skąd Bóg prowadzi? — Ze śląskiej ziemi. — Dobra ziemia — odparł rycerz. — Rodzi ona mężnych szlachciców, których tu dosyć mamy. Ino ją polskie plemię zachwaściło, bo tam tego jeszcze dość. Starzec głowę podniósł. — Po Bożemu, jedno plemię nie lepsze od drugiego. Wszyscyśmy chrześcijanie, krwią Zbawiciela odkupieni. Rycerz ramionami ruszył. Czy chrześcijanami są, i o tym wątpię, dodał. A że tu na polskiej ziemi swego króla poganina plugawego mają, to pewna, ale niedługo mu rogów przytrzemy. Nie mówił nic ksiądz. Cóż po drodze słyszeliście, boście to przez kraje jego iść musieli. A cóż mogłem słyszeć od kościoła do kościoła, idąc i po drodze się modląc, rzekł staruszek. Po kościołach dzwony, a po drodze słońce, pył i burze spotykałem. Przecież tam słyszę, na gwałt się do wojny z nami sposobią. Mnie o pokoju mówiono, odparł ksiądz. Niech nas Bóg od niego uchowa, porywczo zawołał rycerz. Stokroć lepsza wojna niż taki pokój, jaki my mamy, w czasie którego w zbroi musimy stać, a dzień i noc czuwać. Raz z tymi rozbójnikami skończyć potrzeba. I tymi słowami nie skłonił staruszka do rozmowy. Wtem się wszyscy ruszyli, bo misy z rybami niesiono i zapach imbiru a szafranu po izbie się rozniósł. Zajmowano tady miejsca skwapliwie, a kto mógł, co najbliżej misy. W pośród gwaru odczytano benedykcję. Staruszek się na szarym końcu pokornie umieścił. Szpitalny braciszek pozostał, przysiadłszy na ławie, aby księdza odprowadzić, gdy się posili. Jedli zrazu wszyscy w milczeniu. Potem się po sobie rozglądać poczęli. Jeden ze starych rycerzy, który ręką przeciętą w boju nie władnął, przysiadł się później do pielgrzyma, ciekawie mu się przyglądając. Był to człowiek chudej, pociągłej twarzy, z policzkami zapadłymi, oczu wysadzistych, ze skąpym zarostem na brodzie. A że zęby zjadł, szczęki mu zapadły dziwnie, co wyraz nadawało rysom szyderski i niemiły. Przyglądał się staruszkowi bardzo pilnie, a gdy ryby zjedli i drugie danie przyniesiono, trącił go, wpatrując się, i spytał. — Gdzieś jam was widział. — Być może — odparł stary. — Dużo po świecie się chadzało, w różnych miejscach bywało. Ano, nie pomnę. I ja nie, mówił zakonnik, trąc czoło. A przysiągłbym, że kiedyś spotykaliśmy się i to nie tu na naszej ziemi, ale na obcej. Bywaliście gdzie dawniej? Zapytał stary spokojnie. Wiele. Po Niemczech, Czechach, Łużycach, Śląsku, Polsce, Litwie i na Rusi, ba, i nad Renem, i u Szwabów, i Frankonów. Na Śląsku, moja ojcowizna, odpowiedział kapłan. Zakonnik ciągle się wpatrywał i dumał, podparty na łokciu, w pamięci szukał, widać, czegoś. Nie bywaliście kiedy z Witoldem u nas? Nie, rzekł ksiądz. Na jego dworze nigdy nie gościł. A na Jagiełłowym, podchwycił zakonnik. Ksiądz chwilę milczał. Młodszym będąc, lat temu wiele, pisarzem bywałem przy biskupie krakowskim, gdy innego brakło. Rycerz wargę zagryzł. Widzicie, tośmy pewnie na jakim zjeździe dla rokowania spotykać się musieli. Ale teraz w ich służbie nie jesteście. Bogu służę, a nikomu więcej, rzekł staruszek. Zakonnik zamyślony w misę począł patrzeć i milczał czas jakiś, ale chwilami staruszkowi się przypatrywał. To dziw, żeście właśnie pod te czasy, gdy my się na wojnę zbieramy z Jagiełłą, przybyli tutaj. A cóż mnie wojna obchodzi, mówił stary. Nie żołnierz jestem, prócz Chrystusów. Boćby was posądzić łacno, żeście tu podpatrywać nas przyszli, mruknął zakonnik. Stary spojrzał zdziwiony i rozśmiał się. Ksiądz jestem. My sami zakonnicy jesteśmy, odparł ze śmiechem także krzyżak. Przecież gdy trzeba, na zwiady się puszczamy. Jam też nieraz przebrany na dworze królewskim z Czechami gościł. Wasz zakon wolny jest, rzekł ksiądz. Więcej dziś żołnierzami niż mnichami nazywać się możecie. Jak to dziś? Podchwycił krzyżak. Alboż się u nas to zmieniło? Ostatnie słowa urażony rzekł wyzywająco. Staruszek oczy spuścił, no myśleć się zdawał. Uderzcie się w piersi. Pamiętacie czasy dawniejsze. Zaprawdę, zaprawdę urósł zakon w potęgę, ale potęga niesie z sobą pychę. A pycha, wszystko złe. Zakonnik się podparł łokciem i nasrożył. Ostre słowa, a w żywe oczy zawołał. Za oczyma bym ich nie mówił, lecz owszem, bronił was, łagodnie ciągnął stary. Widzicie, siwe włosy moje i choć ubogą, ale duchowną odzież, nie godzi mi się kłamać, gdy wyzywać, abym mówił. Ano, milczę. Czas jakiś trwało w istocie milczenie. Przy stole wiła się rozmowa pomiędzy wszystkimi, otyły zakonnik kufle wypróżniał, sapał, a pot ocierał. Wojna więc, rzekł ktoś z drugiego końca. A jeśli wybuchnie, znamy mistrza naszego. Nie poprowadzi on jej miękką ręką i na żarty. Walka musi być o życie lub śmierć. Z jednej strony król rzymski, Węgrowie, my z drugiej. Kto wie, po jakiej książę Witold stanie. Jagiełło gardło dać musi, w Krakowie pokój zawrzemy. Amen, dołożył drugi. Myśmy zawsze grzeszyli tym, żeśmy się za rękaw komuś ciągnąć dali, a nieprzyjaciela szczędzili. Wyprosił papież, król, cesarz. Układaliśmy się i cierpieli, a buta tego poganina rosła. Za pozwoleniem miłości waszej, przerwał powolnie stary ksiądz, na którego wszyscy oczy zwrócili. Nie sądzę ja, kto praw, a kto winien, bo to nie moja rzecz. Ale co do króla Jagiełły, prawda każe powiedzieć, że chrześcijanin jest i gorliwy wielce. Nie ma dnia, by choć późną mszy świętej, a czasem dwóch i trzech nie słuchał, na łowy nawet z sobą duchownych wozi, piątki suszy i modli się na kolanach. Niektórzy się śmiać poczęli, inni wybuchali gniewem. Cóż to za jeden Polak? Poczęli pytać. Ślązak jestem. Pół Polaka, mruknął któryś ze wzgardą. Po cóż Jagiełły bronicie? Nie Jagiełły, ale prawdy bronię. Jako żywo nie jest to prawda, wyrwał się któryś zza stołu. Z nieboszczykiem Konradem, wielkim mistrzem, kilka razy jeździliśmy na granicę z królem na rozmowę. Widziałem go z bliska. Obyczaje ma pogańskie, a wiecie dlaczego? W lesie nade wszystko siedzieć lubi, aby się do wężów modlił i pod starymi dębami zabobony swoje odprawiał. Samem widział, jak wychodząc z rana, z namiotu, słomki łamał, rzucał i wkoło się okręcał, czyniąc gusła jakieś. Ano tak, tak ci jest, potwierdzali drudzy, patrząc w księdza, który milczał. Cóż wy na to? Podchwycił sąsiad. Przy swoim stoję, rzekł stary. Chrześcijaninem jest. A myśmy chyba u was poganie, zaśmiał się jeden ze starych. Nie wiem, odparł spokojnie pielgrzym. Krzyż przecie na piersiach nosicie, a wierzę, iż go i w sercu macie. Zamruczano za stołem. Co za jeden, ten przybłęda, skąd? Pielgrzym, kapłan ze Śląska. Coś mu z ust źle słychać, szepnął jeden z braci. Jagiełły broni. Wstał cichaczem któryś zza stołu i bocznymi drzwiami się wysunął. Rozmowa ciągnęła się dalej, a oczyma milczącego starca mierzono. Mrok się robić poczynał i świece w lichtarzach rogowych pozapalano. Niektórzy kuflami się zabawiali. Staruszek więc wstał, ręce założył i nie czekając benedykcji a modlitwy, sam po cichu stojąc modlić się zaczął. Spojrzano nań z ukosa, jakby mu za złe wzięto, iż pobożnością swoją drugim chciał dawać naukę. Z końca stołu starszy się ozwał. Należało poczekać z drugimi na modlitwę. Słaby, stary i skaleczony jestem, zawołał kapłan. Proszę o pozwolenie, bym na spoczynek mógł odejść. Chciał się z ławy wysunąć. Gdy sąsiad go po ramieniu ręką uderzył, stary się zachwiał i usiadł. Czekaj, ojcze wielebny, dodał śmiejąc się. Nim pójdziecie stąd, musicie mieć z kimś chwilę rozmowy. Szyderski uśmiech słowom tym towarzyszył. Staruszek, nie odpowiadając nic, pozostał w miejscu. Oczy wszystkich zwrócone były na niego. Spozierali niektórzy na drzwi, gdy te się otwarły. W nich dwóch ukazało się knechtów z halabardami w rękach. Siedzący obok księdza, uśmiechając się, wskazał starcowi na nich. Pójdziecie z nimi, rzekł, klepiąc go po ramieniu. A nie zapomnijcie, co ciekawego powiedzieć o królu Jagielle. Szpitalny braciszek, zobaczywszy knechtów wielkiego mistrza, pobladł nieco, popatrzył na księdza, który już kija postawionego w kącie szukał i wysunął się z refektarza. Kulejąc, szedł w milczeniu staruszek pomiędzy knechtami przez podwórze, nazad do średniego zamku, gdzie były izby dostojnych rycerzy i kapituły zakonu. U ganku wchodowego przez pachołka zameldowano wielkiemu mistrzowi, że przyprowadzono nakazanego pielgrzyma. Wyszedł w białym habicie, mnich z twarzą ogoloną, duchowny, i pokazał drogę przez krużganki i korytarze do wnętrza. Po sklepionej komnacie, niewielkiej, przechadzał się w ubiorze rycerskim mężczyzna słusznego wzrostu, pięknej twarzy, z oczyma czarnymi, bystrymi, gdy księdza wpuszczono. Stanął, zobaczywszy go, i mocno wpatrywać się w niego począł. Postawy były pańskie, a choć oznak żadnych dostojeństwa na sobie nie miał, oprócz złotego łańcucha na piersiach, a na palcu pierścienia, poznać było łatwo, iż wysoki urząd w zakonie musiał piastować. Z dumą patrzał, z wysoka i z wielką wzroku potęgą. Nie doniesiono mi fałszywie, odezwał się po chwili. I ja sobie przypominam, żem was przy królu albo Witoldzie widywał. Przy pierwszym raz tylko pisarski urząd czasowo sprawował, odparł ksiądz, a drugiemu nigdy nie służyłem. Nie zapierasz więc, podstępnie rzekł mężczyzna. Prawdy zapierać się nie mogę. Więc i reszty jej dopowiedzieć powinieneś, dodał zakonnik. Kto cię tu posłał? Mnie? Posłał? Spytał stary. Mnie? A któż i po co by mnie miał tu posyłać? Uśmiechnął się wzgardliwie rycerz. Wiecie, kto jestem? Spytał. Domyślam się w was najwyższego mistrza zakonu. Nim też jestem. W moim ręku życie wasze. Mówcie prawdę całą, kto was tu szpiegiem posyłał. Ksiądz położył znak krzyża na piersiach. O panie mój, zawołał, suknia moja kapłańska za mnie świadczyć powinna. Dlaczego posądzacie mnie? Wielki mistrz roześmiał się ręką potrząsając, jakby nakazywał milczenie. Macie nas za tak prostodusznych, abyśmy uwierzyli? Wojna się zbliża. Wy do orszaku króla należeliście, a pewnie należycie. Potajemnie przybywacie na zamek, wkradacie się do niego i ja mam uwierzyć, że to z nabożeństwa lub dla zabawy czynicie? Począł się śmiać. Starzec zamilkł. I ja mam was wypuścić na swobodę, abyście zanieśli o nas wieści, a może i o innych zamkach i wojskach naszych. W istocie chytry król dobrze sobie wybrał posła. Któż nas starca i kapłana zważa, ale my mamy dobre oczy i podejść się nie dajemy. Mistrzu, rzekł stary, nie będę mówił nic na moją obronę. Stoi oto krzyż Chrystusów z wizerunkiem Zbawiciela podle was. Złożę wam nań przysięgę, żem niewinny. Po co mi przysięga i krzywo przysięstwo, gdzie wina jawna, a występny schwycony na uczynku? Przyznajcie się lepiej, powiedzcie, kto was posyła, powiedzcie, gdzie król i wojska jego. Skruchą się wykupicie. Ja idę ze Śląska, a modlę się przez drogę. Nie wiem nic, jęknął staruszek. Za świadka niewinności mej biorę Najświętszą Marię Pannę, do której obrazu ciągnąłem. Spuścił głowę staruszek, oparł się na kiju i dokończył jakby sam do siebie. Stań się wola twoja. Jeśli po dobrej nie zaznacie woli, rzekł mistrz, znajdzie się u nas kat i łoże, i cęgi, i sznury, i ruszt. Nie czekajcie, abym ich użył. W ręku boskim życie i zdrowie moje. Czyńcie, co wola wasza, a pomnijcie, że Bóg jest na niebie, co pomści niewinnego. Na sąd Boży mnie wyzywacie? Zaśmiał się mistrz. Wy, robak jeden? Kapłan, przerwał stary z godnością. Mistrz Ulryk począł się przypatrywać starcowi, który pod groźbą nabierał powagi i majestatu. Nie był to już ów przed chwilą zgięty i pokorny starowina, przed powagą mistrza schylający głowę. Czoło podniósł i oczy wlepił śmiało w Ulryka. Ślę cię do więzienia i na męki, odezwał się mistrz. Panem jesteś, rzekł kapłan. Czyń. Stali obaj milczący, mierząc się oczyma. Przez chwilę mistrz się zdawał zachwiany. Przebaczę wam, jeśli mi powiecie, co czyni król, gdzie obóz, gdzie Witold, idą li Ślązacy i Czechowie, a Morawianie na pomoc? Ile chorągwi zaciężnych? Oburzył się stary i poruszył. Mistrzu, zawołał, podnosząc rękę do góry, czyń ze słabym, co chcesz. Nie króla Jagiełły i jego chorągwi, nie księcia Witolda z jego Rusinami i Tatary obawiać się masz. Ja ci powiem o innych nieprzyjaciołach, daleko niebezpieczniejszych, którzy zakon zwyciężą i obalą. Mistrz stanął osłupiały. Nie wojska te, ale niebieskie zastępy wyjdą przeciw wam z Archaniołem Michałem, jak niegdyś przeciw zbuntowanym aniołom. Zabiją was nie strzały nieprzyjaciela, ale grzechy wasze. Ulryk, nie otwierając ust, słuchał zdumiony. Tak, ciągnął staruszek, poruszając się coraz bardziej. Chrześcijańskim zowiecie się zakonem, a ducha Chrystusowego nie macie, a pychę szatańską. Nie pogany wojujecie, ale potęgi się dobijacie i bogactw dla siebie. Nie w pokorze i posłuszeństwie żyjecie, ale w zbytkach i zniewieściałości. Nie w miłości, ale w nienawiści i zatargach. Grzechy wasze są wrogami, co was pobiją. Nie mówiąc nic, mistrz w dłonie uderzył. Zakonnik ukazał się w progu. Oddać tego kaznodzieje knechtom, zawołał. Trzeba poszanować suknię kapłańską. Ptaszek to drogi i niepospolitym duchem zagrzany. Nie można go wrzucać do lada ciemnicy. Należy uczcić, jak należy. Wszak wolny sklep Witoldowy. Tam, gdzie siedział pan jego, niech sobie staruszek odpocznie. Wygodnie mu tam będzie i bezpiecznie. Mówił z szyderskim wyrazem, gdy knechci pokazali się już w progu, a za nimi oczekujący wcześnie klucznik z trzosem u pasa. Dać mu sklep Witoldów, dodał mistrz. Wszak to nieopodal kościoła będzie się mógł modlić, słuchając. Bóg zapłać, rzekł staruszek. Kijem się podparł i wyszedł. Knechci go z dwóch stron między siebie wzięli, szydząc. Przodem klucznik stąpał, oglądając się niekiedy. Wyszli w podwórze, w którym ciemno już było i pusto. Gmachy stały czarne i wszędzie prawie ognie były pogaszone. Gdzieniegdzie tylko spoza błon błyskało mdłe lampy światełko. Na czarnym sklepieniu niebios spokojnie gwiazdy połyskiwały. Z nogą okaleczoną starzec ledwie się powoli mógł poruszać, więc knechci popychali go i ciągnęli, bo ich klucznik wyprzedzał. Tak się zbliżyli nieopodal od gdańskiej wieży, kiedy było do lochów w niście, piekarni i kuchni, i spuścili się kilka schodów w głąb. Klucznik w przód lampkę zapalił w izbie u strażnika. Mury podziemne, grube i nieokryte niczym, ponuro wyglądały. Strasznie jeszcze okowane, ciężkie drzwi żelazne, drągiem zaparte, w których za kratą małe na zawiasach widać było okienko. Klucznik, choć ogromną dłonią jedną i drugą, pochyliwszy się i naparłszy sobą, cisnął je. Nie mógł poruszyć, aż knecht pomógł i na wrzeciądzach zardzewiałych odchyliły się drzwi, a za nimi ukazało się wnijście wąskie, w prawo i lewo dwie komórki ciasne, pewnie dla straży. Tuż naprzeciw drugie drzwi, blachą okute, otwierał już stróż i sam poprzedził pielgrzyma, rozpatrując się w zatęchłym sklepie. Była to izba na pół w ziemi, o jednym oknie, zewsząd grubymi drewnianymi balami obita, które żelazne pasy do muru przyciśnięte trzymały. Z takichże bali łoże usłane, nagie, ceglana posadzka zimna, kurzawą i ziemią zasypana. Nie było więcej nic. Klucznik się obejrzał, bo ani dzbana z wodą, ani słomy na posłanie nie było. Na noc i tak dobrze, mruknął. Ksiądz znużony już był na łoże, przypadł, nie prosząc o nic, nie mówiąc nic. Spuściwszy oczy, modlił się. Knechci popatrzyli nań ciekawie, spojrzał na nich stary klucznik, po czym do drzwi powrócili wszyscy. Ostatni wyszedł stróż i na rygle drzwi spuścił jedne i drugie. Ciemności otoczyły starca i nierychło trochę nocnego mroku dojrzał u góry w oknie kraciastym. Bogu niech za to wszystko będą dzięki, szepnął składając znużone członki na deskach. Gdy z pokorą więzień szedł na spoczynek, w izbie wielkiego mistrza gwar jeszcze panował i powiększył się po uprowadzeniu staruszka. Oprócz Ulryka Jungingen znajdowali się tu komtur z Tucholi, przybyły Schwelborn, wielki szpitalnik, który pielgrzyma przyjmował, i wielki komtur Kuno von Liechtenstein. Na stole widać było kubki srebrne i szklane, ponalewane winem i misę pełną migdałów, rodzynków i fig. Wielki mistrz siedział zamyślony, inni się przychadzali, a rozmowa była żywa. Zaraz z oczu tego chytrego węża wyczytałem, mówił wielki szpitalnik, że niepobożność go tu przyprowadziła. Aleć to jawno, że darmo się nie wlókł, gwałtownie dodał Schwelborn. Koń mój też czuł w nim wroga, gdym mu nogę zdusił w bramie. Jagiełłę trzeba znać, rzekł Ulryk. I cały ten ród litewskich kunigasów, którym nigdy wierzyć nie można. Dawnoż to Witold, gdyśmy grudek nad Dubissą wznosili, drzewo nam ze swych puszcz wozić kazał i własnych cieśli przysłał w pomoc. Może dlatego, aby mu oni donieśli kędy do ogródka w niście będzie łatwiejsze, szydersko dorzucił Schwelborn. I jadowite żmije. Starego szpiega jutro na łoże wziąć, a pociągnąć go sznurami, dobrze, żeby mu stawy powyskakiwały. Wyśpiewa wszystko. Szpieg to jawna, mówił Liechtenstein, wielki komtur. Czy się przyzna, czy nie, wątpić o tym nie można. Pełne są ich grudki nasze i miasta. Także żebraków, nie pytając nawet, wieszać każe, bo w ich łachmanach zdrada chodzi. Lada dzień wojna wybuchnie i to są znaki, co ją poprzedzają zawsze, przerwał wielki mistrz. Zatem w gotowości być musimy na pierwsze hasło do boju. Z Czech i Morawy do Polski pociągnęły pułki zaciężne. Na Mazowszu trzebią dla wojsk drogi po lasach. Król z Witoldem i mazowieckimi panami nieustannie zjazdy mają. Niech Bogu będzie chwała, Bogu chwała, wybuchnął Szwelborn. Przynajmniej moje miecze raz się krwią ochrzczą, co je dla nich dawno chowam. Wojna, tośmy też gotowi. Komturowie wszyscy na zawołanie czekają. W chełmińskiej ziemi po zamkach patrzą tylko na blankach i czatują. Rychło pierwsza łuna się ukaże. Skoczym do boju weselej niż chłopi do tańca. Daj to Boże, rzekł wielki mistrz, bo o pokoju mówić już nie ma co, ani się go spodziewać. Miecz musi rozstrzygnąć. I krew, dodał Szwelborn. Niech się to raz skończy, niech nas rozgrodzą pustynie. Mistrz Ulryk westchnął. Wszystko kładziemy na szalę, rzekł. Ważym wiele. Bóg z nami, wołał Liechtenstein. Bóg zastępów z nami. Myśmy tu, przodownicy wiary i światła. Barbarzyństwo to raz wytępić potrzeba i ziemię przez papieże i cesarzy nam daną, do nas należącą, krwią naszą zbroczoną, zająć bezpowrotnie. Z ludu tego nie ma się co dobra spodziewać. Uparty jest i dziki. Wyniszczyć go niech przyjdą nasi z Niemiec i zaludnią na nowo kraj. Lepiej nam tu będzie niż gdzie indziej na piaskach i wydmach. Tu ziemia obiecana, mlekiem i miodem płynąca. Niemców jej tylko potrzeba, a zakwitnie. Ta dzicz na wieki dziczą pozostanie. Ulryk westchnął znowu. Prawdą jest, co mówicie, dodał. A przecież tyle jest żałob i skargi na nas, że zamiast chrzcić tępimy ludzi, iż do nowych powodów dawać nie należy. Cóż nam te krzyki szkodzą? Co one nas obchodzą? Zawołał Szwelborn. Ego te baptizo in gladio. Najbezpieczniejsza rzecz, bo już apostazja niemożliwa, a duszyczka zbawiona. Rozśmiali się wszyscy oprócz mistrza. Losy wojny niepewne, szepnął. Byle wojna, byle raz wojny doczekać, krzyknął Szwelborn, wyciągając ręce do góry. Byle wyjechać w pole, reszta się dokona. Mogąż oni przeciwko nam co utrzymać? Cóż to Witoldowe wojsko? Dzicz z pałkami, na pół naga. Tatary i Rusi, u których żelaza brak nie już na piersi, ale w ręku nawet. Lepiej zbrojne wojsko Jagiełły, lecz i tego się nie lękamy. Są na to sposoby. Liechtenstein zbliżył się do wielkiego mistrza. Pewnie, że żadnymi gardzić nie można, rzekł cicho. Do Czechów i Morawian posłać trzeba. Choć językiem mówią podobnym do Polaków, ale z Niemcami żyją i bratają się. Są między nimi tacy, których zyskać można. Niech się zaciągać dają. Owszem, przyjdzie do boju, niech stają do szeregu, a jak walka się rozpocznie na dobre, będą wiedzieli, co czynić. Wszyscy potakująco głowami ruszyli. Toć rzecz właśnie spełniona, rzekł mistrz półgłosem. Do Jana Sarnowskiego, który zaciężną chorągiew Czechów i Morawian prowadzi, posłano i zgoda z nim stanęła. Albo przeciw nim się obróci, lub wcale bić się nie będzie. Cichym mruczeniem objawili wszyscy, że się dobrze stało. Przeciw takiemu nieprzyjacielowi jak Jagiełło wszystkie środki dobre, mówił mistrz, bo i on nie innych używa. Przeciwko poganom też dopuszczone jest szukać wszelkich sposobów, aby z tego plugastwa ziemię oczyścić. A co są innego ci ludzie, co przeciw krzyżowi śmią walczyć, jeśli nie poganie? Od pogan gorsi, zawrzeszczał Szwelborn, bo się przybierają w szaty chrześcijan, aby im szkodzili. Z poganina chrześcijanin być może, z tych ludzi nic nigdy dobrego. Tak gwałtownie się unosząc i wykrzykując, siedzieli długo, aż mistrz wstał. Godzina była późna, żegnać się więc poczęli i mistrz pozostał sam, pachołków wołając, aby mu do snu łoże przygotowano. Obok komnaty, w której narada się i owa gwarna odbywała rozmowa, była sypialnia mistrza. Niby cela zakonna, ale po książęcemu strojna i w zbytkowne opatrzona wygody. Tu szaty wierzchnie ściągnąwszy, Ulryk miał już odprawić służbę, gdy pachole szepnęło mu słowo jakieś i mistrz się płaszczem narzucił, choć w twarz widać było, że nierad to czynił. W progu pierwszej izby, którą co opuścił, stał w sukni zakonnej człowiek wstrętnej twarzy, z kosym wejrzeniem, zacierając ręce i wcześniej schylając głowę pokornie. Sposób, w jaki mistrza witał, nie byłby się dozwalał domyślać w nim jednego z dostojników zakonu. Był to wszakże podskarbi, Tome von Merheim, słynący z przebiegłości mąż. Małomówny, skryty, lecz wpływu niemałego u wszystkich używający. Nie lubił go wielki mistrz, bo się ich charaktery nie godziły z sobą, bo rycerskim był pierwszy, drugi wężowym. Lecz ulegać musiał, doświadczywszy owocu rad jego. Merheim łysy był. Brodę miał rzadką, zęby żółte i popsute, cerę oszpeconą czerwonymi plamami. Cała jego postać od razu budziła. Słowo mam rzec, szepnął zbliżając się. A miłość wasza wysłuchać mnie musisz, bo sądzę, że nie bez wagi będzie i nie bez pożytku. Późna godzina, rzekł mistrz. Innej nie mamy, mówił z naciskiem Merheim. We dnie was ludzie odrywają i po dniu jawne sprawy załatwiać należy, a nocą tajemne. Wiem, że wy wolicie na nieprzyjaciela do rycerskiego brać się oręża, że w was wstręt budzi, gdy się do podstępu uciekać trzeba. Ale my nic opuścić nie możemy. Ze słabości nieprzyjaciela korzystać, to rozum cały. Mistrz zdawał się znudzony, siadł, owijając się płaszczem. Mówcie, rzekł cicho, Sarnowskiego wedle rady waszej kupiono. Czegoż więcej chcecie? Toć nic jeszcze, mówił trąc ręce Merheim. Mały zysk i niepewny. Lepszą wam radę daję. Mamy naszych u dworu Jagiełły. Znać go trzeba. Ciągnie on królowę Annę, zostawiwszy w Nowym Korczynie, nie z wielką ponoochotą, ochotą, ale party przez swoich i widząc, że nie uniknie wojny. Podejrzliwy jest i zazdrosny, do miłostek skłonny, zabobonów pełen. Czemu nie korzystać z tego? Cóż nam po tym? Spytał mistrz niechętny. Wiecie, że ową świątobliwą niewiastę Jadwigę, pierwszą żonę swą, przecie podejrzewał. Anna Celijska nie piękna jest, ale jeszcze młoda. Czemu by na nią podejrzenie zręcznie rzucone być nie miało? Ale cóż nam po tym? Co nam po tym, powtarzam? Odezwał się Ulryk. Jak to? Zarzewiem go piec, będzie głupia zazdrość, mówił rozogniając się Merheim. Porzuci obóz, wojsko, wojnę, a poleci pilnować małżeńskiego łoża. A jakże podejrzenie to zrodzić się ma? Spytał Ulryk. Trzeba kogoś, co by je rzucić umiał. A nikt lepiej tego nie dokaże nad kobietę. Cóż powiecie, gdyby mu czar zadała albo i napój jaki, a myśmy się pozbyli nieprzyjaciela, aby na chwałę Bożą pracować spokojnie? Ze wzgardą popatrzał mistrz na śmiejącego się podskarbiego. Ciemno mi to jakoś i powiem prawdę, brudno i czarno wygląda, odparł mistrz. Z orężem w ręku walczyć, a życie i gardło dać, to rozumiem, ale tak. Bądź to nie wasza sprawa, pośpieszył podskarbi. Ani wam się godzi mieszać do tego. Idzie o to, abyście przyzwolenie dali. Podejmie się tego za grzechy kto inny. Czego? Spytał mistrz. Całej roboty. Wyboru ludzi, bez których się nie obejdzie, pokierowania siecią, aby ryba wpadła, wyciąganiem na brzeg i reszty. Machnął ręką. A cóż mi po tym, choćby go nawet nie stało, zawołał mistrz niechętnie. A zali tam nie ma wojownika Witolda i mazowieckich książąt i rycerstwa i wojewodów? Lecz wodza odjąć w chwili walki, albo go spoić i głowę mu zawrócić, małaż to rzecz, mówił Merheim. Tu o losy zakonu idzie. Miłość wasza znasz jedno, w pole iść i bić się, ale w polu różnie bywa. Obiecują się nam wszyscy, a wielu z nich dostoi? Król rzymski, Zygmunt, na dwóch stołkach siedzi. Węgrzy wojnę zapowiedzą, a nie wyjdą, inni się pochowają. Ma zakon siły, lecz czy równe tym, z którymi walczyć będzie? Ja nie wiem. A to wiem, że gdy szala się nie doważa, rzucić na nią czy flaszkę z napojem, czy kobietę, czy szatana, byle na naszą przychyliła się stronę, powinność każe zakonna. Zamyślono głęboko siedział mistrz, jakby ważył słyszane słowa. Czemuście tu nie byli przed godzinami kilku, ozwał się, a nie słuchali, co mi tu jakiś starzec rzucał na głowę. Burzyła się dusza moja słuchając i kazałem go zamknąć do sklepu, a słów jego zapomnieć nie mogę, bo czy Bóg przezeń mówił, czy on sam, słowa to były wielkie i jak ołów, a kamienie na duszę padały. Mówił, tu mistrz wstał poruszony, mówił, że zakon ginie grzechami własnymi, bo krzyż ma na piersi, nie w sercu. Któż wie, czy nie wojują przeciw nam winy nasze? Ironicznie począł się uśmiechać podskarbi. Dla zakonu, zawołał, grzech chętnie wezmę na duszę moją. Zakon dla mnie i dla waszej miłości winien być wszystkim. Grzeszny dziś, jutro może stać się czysty, a przy życiu ma go utrzymać obowiązek i przysięga. Co po tym, gdy zginiemy święci? Ja grzech na duszę biorę, powtarzam, będę gorzał w piekle, ale zakon ocalić trzeba. Któż wam mówi, że zakon zginąć może? Zapytał mistrz zdumiony. Nie łudźmy się, zniżywszy głos dodał podskarbi. Niech drudzy potęgę Jagiełły, a Witoldową umniejszają i w nią nie wierzą. My między sobą obliczmy się. Ściągnąwszy do ostatniego komtura i knechta przeciwko Mazurom, Litwie, Żmudzi, Smoleńszczanom, Rusinom i ich sprzymierzeńcom, jest nas za mało. Mówią słomiane to rycerstwo, a nasze żelazne. Ale 20 słomianych żelaznego obalą. Zakonowi grozi zguba. Ja go ratować chcę, choćby duszę zatracić. W zgubę nie wierzę, przerwał mistrz. Wierzcie w niebezpieczeństwo, a dozwólcie mi ratować się, jak umiem. Co szkodzi, jeśli garstką łez strumień krwi można oszczędzić? Byle nie błotem, rzekł Ulryk. Choćby kałem, sprzeciwił się podskarbi. Chcecie 40 000 złotych dać Zygmuntowi, aby im wojnę zapowiedział? Weźmie on je, ale wojny nie zrobi. Dacie Sarnowskiemu za zdradę? Weźmie i was zdradzi, a ja mu szatana podeślę i ten mi się lepiej sprawi niż król i wodze. Zwinie się Jagiełło ukąszony, zamęt mu u łożnicy, w namiocie, w obozie zgotuje, nie licząc tego, że nam donosić będą o każdym jęku królewskim. Mistrz kilka kroków odstąpił milczący. Podskarbi śmiał się. Już od was nie proszę nic, prócz kiwnięcia głową. Możecie o niczym nie wiedzieć, od wszystkiego ręce umyć i brzydzić się nawet tym, bylem ja wiedział, żem niesamowolnie postąpił. Pochwalam wielce gorliwość waszą, buduję się nią, odezwał się mistrz. Lecz, bracie mój, ten zakon, który ocalić chcecie, plamę na białym płaszczu mieć będzie. Sprawimy mu płaszcze nowe, zawołał Merheim szydersko. Wyciągnął ręce obie ku Ulrykowi, który się ku sypialni cofał i na progu stanął zamyślony. Byliście kiedy na łowach? Zapytał powoli. Jak to? Bywaliście na łowach? Ciągnął mistrz. Trafia się często na nich, że niedźwiedź człeka weźmie pod siebie, nadbiegną strzelcy ratować, pali niezręczny obrońca lub pocisk puszcza i ubija człowieka miasto niedźwiedzia. Bracie mój, bodajście owym kusznikiem nie byli. Gdybym nim był, chłodno rzekł podskarbi, nie strzelałbym, a na swe miejsce zręczniejszego posłał. Stoicie przy swoim? Spytał Ulryk. Z żelazną wolą. Macież owe narzędzia, których użyć chcecie, w gotowości? Merheim pokorno przybrał postawę. Znajdą się, rzekł cicho. Jak to? I niewiasta? Choćby i niewiasta, przełknął błyskając oczyma podskarbi. A pomocnicy? Ci już w miejscu, na dworze przy królu. Tych pewien jestem. Płacę ich i trzymam cyrografami na uwięzi. Zdumiał się mistrz Ulryk, ramiona mu się poruszyły. Jeszcze jedno powiedzieć wam muszę, rzekł cicho. Jeśli się powiedzie, wiedzieć nie chcę. Jeśli się noga powinie, a rozgłosi, zaprę, przeklnę, ukarzę. Jak najsurowiej, więzieniem, sądem, śmiercią, dokończył Merheim. Ja inaczej tego nie rozumiem. I skłonił głowę z pokorą wielką. Zakon przede wszystkim, sława zakonu, dobro jego, całość. W ogień zaj pójdę, a jak widzicie i w błoto. W błoto. Machinalnie powtarzał Jungingen, aby rzeczono ex luto Marienburg i głowę spuścił na piersi. Podskarbi skłonił się, wpół zginając, chciał odejść już i cofał się w tył schylony, ręce złożywszy na piersiach, gdy mistrz go odwołał raz jeszcze. Król w podróży? Gdzie i jak możecie znaleźć środki? To są moje tajemnice, uśmiechnął się Merheim. Wasza rzecz walczyć, moja kopać dołki pod ziemią. Nie chcieliście o niczym wiedzieć i lepiej, żebyście nie wiedzieli. Zrzucicie brud wszelki na mnie, a zasługi na siebie weźmiecie. Mistrz ruszył ramionami i zamilkł, lecz z twarzy widać mu było, że nie bardzo chętnie i jakby zmuszony przystawał. Wasza miłość, rzekł Merheim po cichu, zbliżając się do niego, mieliście dowody mojej miłości i poświęcenia dla zakonu. Uwierzycie, że teraz dla miłości jego wszystko poświęcę. Walczyć w polu? Piękna i wielka rzecz, ale trzeba, by ktoś w domu i poza obozem posiłkował. Z nimi wojna niejednym żelazem prowadzić się powinna. Musimy chytrość przeciw przebiegłości ich postawić. To moja rzecz. Wy tym rąk sobie nie kalajcie. Bił się w piersi nalegając, a patrząc w oczy mistrzowi, jakby zezwolenia jego tylko czekał i dopraszał się. Dobrze, rzekł Ulryk zamyślony. Czyńcie co należy, co widzicie potrzebnym. Zdaję się na was i odpowiedzialność i zasługę. Zwolnijcie mnie też od przykrej sprawy, którą także wam powierzyć potrzebuję. Doniesiono mi o szpiegu na zamku. Kazałem go uwięzić i w Witoldowym sklepie osadzić. Dobrzeście uczynili. Sumienie mnie gryzie. Duchowny jest i na krzyż chciał przysięgać, że złych nie miał myśli. Znamy się na przysięgach, podchwycił podskarbi. Zdaję indagację i los więźnia na was. Rozumiecie mnie? Czyńcie z nim, co zechcecie. Nie powiem nic, gdy go uwolnicie, ani zaprzeczę, gdy go na czas wojny zamknąć każecie.
W Witoldzie kazaliście go osadzić? Zapytał podskarbi.
Honor wielki dlań i za dobry loch dla starego łotra. Wezmę go jutro na męki, musi wyznać wszystko.
Z mękami nie śpieszcie, przerwał Ulryk. Człowiek mi się zda nie bardzo winnym, choć ja go sami, drudzy na dworze Jagieły, pisarzem widzieli, czego się nie zapiera.
Trzebaż lepszego dowodu, z czym tu i od kogo przyszedł? Zaśmiał się podskarbi.
Powiesić i rzecz skończona.
Ksiądz jest. Choćby biskupem był, gorąco odparł podskarbi. Najniebezpieczniejsi to ludzie, którzy tę suknię noszą, co im bezkarność zapewnia.
Lecz bądźcie spokojni, że z niego dobędę, co potrzeba i jak należy się obejdę.
Po ludzku i jako zakonnik postąpcie, odezwał się Ulryk poważnie. Proszę was. Człowiek ten poruszył mnie śmiałą mową swoją. Nikczemni ludzie pełzają i modlą się. On gromił i nie dawał się złamać. Szanuję go.
A, przerwał podskarbi. Zuchwalstwo też niewinności nie dowodzi. Zostawcie go mnie. Dam radę i znajdę środek do bycia z niego złym lub dobrym sposobem prawdy.
To mówiąc kłaniał się pokornie Merheim, a mistrz ku sypialni dążył. Lampka dogasała wieczorna przy klęczniku, gdy Ulryk wszedł, westchnął, rzucił się przed obrazem na kolana, ręce złożył i głowę na nich oparłszy, dumał czy modlił się. Bogu tylko było wiadomo. Nazajutrz rano w kościele Panny Marii na jutrzenkę dzwoniono, a z braci zakonnej mało kto ciągnął do chóru, w którym kilku mnichów stanęło do godzin, gdy podskarbi, otulony płaszczem, klucznikowi kazał iść z sobą do Witolda. Blady był, pogrążony w myślach i pozór przybrał dobrotliwego człowieka. Klucznik wziął z sobą knechta, aby pierwsze drzwi z zawias poruszyć i poszedł posłuszny. Gdy i te, i drugie się otwarły, a podskarbi krokiem cichym wszedł do sklepu, rozpatrując się w ciemnościach, znalazł staruszka na modlitwie klęczącego. Wkrótce jednak powstał, ręką się opierając o ziemię, bo na nodze dobrze jeszcze oprzeć się nie mógł, i na wchodzącego, nie patrząc prawie, usiadł na swym twardym łożu. Twarz jego zdradzała ból i wielkie znużenie po nocy spędzonej na łożu jak kamień twardym, bez garści nawet słomy pod głową. Po chwili podskarbi się zbliżył doń z politowaniem i współczuciem, ręce złożywszy i głowę chyląc na piersi, odezwał się głosem łagodnym.
Cóż to za nieludzkie obejście? Nawet posłania żadnego nie przyniesiono.
Ksiądz nie mówił nic.
Jestem jednym z braci zakonnej, dodał. Szanuję wielce duchownych. Przypadkiem dowiedziałem się, że waszą wielebność tu zamknięto, pewnie przez jakąś omyłkę. Wyprosiłem u klucznika pozwolenie widzenia się. Może w czym pomocnym być potrafię?
To mówiąc przysiadł także na drewnianym siedzeniu.
Dziękuję wam, odparł staruszek. Będę czekał na los, jaki mi zgotowano. Ale cóż za powód, że was tu zamknięto? Przerwał podskarbi. Nasz wielki mistrz, mąż szlachetny, ale prędki i gorący, jako żołnierz. Omyłka zapewne zaszła.
Sądzę, że omyłka, bo mnie zamknięto jako szpiega, a tym nie byłem nigdy, odezwał się ksiądz, skracając rozmowę. Ale cóż w takie czasy burzliwe zmusiło waszą wielebność tu przebywać i to jeszcze od polskiej granicy?
Idę ze Śląska. Celem moim ślub dokonać, który uczyniłem. Pomodlić się u obrazu Marii i rodzinę odszukać.
Czasy są ciężkie, westchnął podskarbi. Wszyscy się podejrzanymi stają.
Miałem i drugi cel, którego nie zapieram, dokończył ksiądz. Szukałem śladu zagubionego od dawna. Siostry, która przed laty za mąż poszedłszy, mówią, że się do Prus wyniosła. O tym nie wspominałem mistrzowi, bo to dla mnie był cel poboczny.
A ta siostra? Badał Merheim.
Właśnie o nią dopytać się chciałem. Z mężem swym, który Nosek się zwał, do Prus się wyniosła.
A, Noskowa, mruknął zakonnik, uśmiechając się. Wiedzielibyście co o niej?
Znają Noskową w Toruniu wszyscy. Znają i mistrz, rzekł podskarbi. To wam jednak niewiele pomoże. Brat za siostrę nie odpowiada. Siostra bratu za porękę niewinności służyć nie może.
Mianożby istotnie mnie podejrzewać tak ciężko? Mówił stary.
Cóż chcecie? Są to czasy takie. Czasy, w których się własnych ludzi obawiamy, a cóż dopiero obcych?
Zamilkł nieco i wtrącił.
A dawno żeście ze dworu Jagieły uwolnieni?
Lata upłynęły, jakem go nie widział, rzekł stary.
Ale go znacie.
Nie zapieram się.
Nieprawda, że poganin i gadzina jest zła? Dodał Merheim.
Była chwila milczenia. uśmiechnął się stary. Król, a pan chrześcijański jest, rzekł, pobożny, dobroczynny i miłosierny. Nie wierzcie baśniom. Zachował może pamięć pierwszej wiary i gusła jakie, ale w Chrystusa wierzy i innego Boga nie zna. U nas mówią inaczej. Ani dziw. I nieprzyjaciel jest, i wy z dala go tylko widzicie, a raczej słyszycie o nim.